będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W Księdze Powtórzonego Prawa jest taki oto nakaz wielokrotnie powtórzony na kartach Pisma Świętego. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w 7 dniu jest szabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Kontynuujemy podjęty przed tygodniem temat ascezy. Wbrew temu, co się potocznie twierdzi, w naszych czasach chrześcijaństwo nie tylko, że nie zrezygnowało z ascezy, ale coraz bardziej dostrzega jej potrzebę w miarę jak nasila się konsumpcjonizm i wygodnictwo. Asceza jest więc nieodłącznym elementem poważnie potraktowanego życia chrześcijańskiego. Zmieniła się jednak jej forma. I to chciałbym dziś pokrótce przedstawić. Współcześnie w nauczaniu Kościoła odnośnie do życia duchowego i w teologii duchowości często mówi się o potrzebie zdrowej ascezy chrześcijańskiej. Ta zdrowa asceza chrześcijańska polega na uszanowaniu w człowieku naturalnego, choć co tu ukrywać, czasem kłopotliwego wyposażenia psychoemocjonalnego danego mu przez Stwórcę. W tym sensie jest to asceza humanistyczna. Ponadto jest ona podejmowana nie dla jakichś egoistycznych ideałów, ale podejmowane jest z miłości do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Jest to współpraca z łaską Bożą w celu pokonania potrójnej pożądliwości oczu, ciała i pychy żywota, jak pisze święty Jan Apostoł. W ten sposób człowiek odzyskuje w sobie pełnię obrazu i podobieństwa Bożego na wzór Jezusa Chrystusa. I tak właśnie współcześnie rozumie się sens wszelkiego ascetycznego wysiłku człowieka wierzącego. Jest to jak najbardziej zgodne z duchem nauki objawionej. Autentyczna pobożność, taka jaką ukazuje Pismo Święte, nie zna ascezy, która podejmowana byłaby dla niej samej, to znaczy dla satysfakcji bycia doskonałym we własnych oczach, czy też dla bycia lepszym od innych. Jeżeli w Piśmie Świętym jest mowa o jakichś wyrzeczeniach, to zawsze u ich podstaw leżą różnego rodzaju motywy społeczne lub religijne. Oczywistym tego przykładem jest dekalog, czy też drobiazgowy wykaz nakazów prawa mojżeszowego, które bardzo szanowało cudzą własność. Podobnie cytowany na początku fragment z Księgi Powtórzonego Prawa nakazuje powstrzymywanie się od pracy, a więc nakazuje ascezę szabatu ze względu na Boga i Jego dzieło stwórcze, jak również ze względu na dobro innych ludzi. Charakteryzując współczesną ascezę, trzeba zauważyć, że przede wszystkim jest ona naznaczona optymistycznym podejściem do świata i do ludzkich spraw, co wyraża się w wysiłku doskonalenia go przez pracę, przez sprawiedliwy podział dóbr, czynną miłość bliźniego, wierne spełnianie obowiązków stanu oraz zawodu i temu podobne. Nie jest to więc ucieczka od świata, fuga mundi, jak podkreślano w minionych wiekach. Co więcej, w odróżnieniu od tradycyjnej ascezy, niekiedy skrajnie indywidualistycznej, współcześnie ma ona ukierunkowanie wspólnotowe. Jest więc rozumiana przede wszystkim jako promocja ludzka, dokonująca się w społeczności. Nie obraca się ona wyłącznie wokół problemu nieopanowanych pożądań i przywiązań, ale jest nastawiona na realizację powołania chrześcijańskiego każdego ochrzczonego, odpowiednio do jego możliwości osobowych i konkretnych warunków życia. Ponadto w formacji duchowej kładzie się akcent nie tyle na osobistą przemianę chrześcijanina, co raczej na jego służbę i apostolstwo. Z tym wiążą się dostrzegalne zmiany odnośnie do form ascezy. O ile tradycyjna asceza stawiała sobie za cel niemal wyłącznie doprowadzenie do doskonałości w modlitwie, która zdolna byłaby osiągać szczyty kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem, o tyle współcześnie w duchu służebnego otwarcia na ludzi i świat często zrywa się z ustalonymi schematami, proponując wybór takich środków ascetycznych, które bardziej będą odpowiadać danej jednostce. Odchodzi się zatem od systemu nakazów i zakazów, w miejsce których podkreśla się konieczność dokonywania osobistego, odpowiedzialnego wyboru. W związku z tym w zaleceniach ascetycznych słabnie rola autorytetów moralnych, którym należałoby okazywać niekiedy bezwzględne posłuszeństwo i uległość. Zamiast tego mówi się raczej o potrzebie dialogu i partnerskiej współpracy. Charakteryzując współczesną ascezę, nie można jednak przemilczać pewnych realnych zagrożeń, które pojawiają się w tym ważnym wymiarze chrześcijańskiej duchowości. Najbardziej dostrzegalnym jest to, że zaniedbuje się modlitwę i medytację na rzecz aktywności apostolskiej, podczas gdy modlitwa bez ascezy staje się nieautentyczna, a asceza bez modlitwy sztuczna. Nierzadko ascezą służby bliźniemu usprawiedliwia się apostolski aktywizm, który bez zakorzenienia w modlitwie i kontemplacji szybko wyjałowieje. Ponadto przesadnie akcentuje się ludzki element w ascezie, co ujawnia się między innymi w przecenianiu technik relaksacyjnych, zwłaszcza pochodzenia dalekowschodniego. Zapomina się przy tym, że ostatecznie chrześcijańska doskonałość jest dziełem łaski Bożej. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, jak w każdej dziedzinie życia, tak również w życiu duchowym grozi nam popadanie w skrajności. Albo rygorystyczny ascetyzm, posunięty aż do pogardy człowiekiem, albo nadmierny aktywizm apostolski, zapominający o Bogu. Wobec tego przypatrzmy się życiu ludzi świętych. Sekret ich geniuszu świętości kryje się w zachowaniu umiaru i równowagi pomiędzy ascezą modlitwy i ascezą apostolskiego czynu. Wspaniałą lekcję zdrowej ascezy pozostawiła nam błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, która każdego dnia, zanim wyszła na ulicę Kalkuty, by służyć najbiedniejszym z biednych, wiele czasu spędzała na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego często powtarzała, że wiara jest po to, aby z niej rodziła się modlitwa, z modlitwy rodziła się miłość, a z miłości rodziły dobre czyny.